Kulturowo. Kulturalne to i owo.
Witamy w najbardziej kulturalnej audycji Radia Mors. Podzielimy się z Wami wrażeniami i relacjami z wydarzeń kulturalnych Trójmiasta, ale także zaproponujemy ciekawe rozwiązania na spędzanie wolnego czasu w przyszłym tygodniu. Kulturalne pogaduchy poprowadzą dla Was
Weronika Skiba,
Gabriela Boroś
i Maja Potrykus.
Zabierzemy Was na wernisaż plakatów filmowych.
Poznamy jeszcze lepszą stronę sztuki, o ile się da.
I opowiemy też, jak w tym roku wyglądała Noc Muzeów w Gdańsku. Zostańcie z nami. To była Georgia Smith w utworze Teenage Fantasy. 20-letnia artystka wywołała niezłe zamieszanie w świecie R&B i soulu. Poza tym w tym roku Georgia pojawi się na Openerze w Gdyni, więc zachęcam do śledzenia jej twórczości.
Zaczniemy od tej lepszej strony sztuki. Myślę, że jednej z najlepszych. Temat leczenia poprzez sztukę nie jest szczególnie powszechny, a w Polsce to nie jest oficjalna dziedzina leczenia. Ale są chętni, by się tego uczyć, bo na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym można zrobić studia podyplomowe właśnie w tym kierunku. a ich nazwa to arteterapia. Sama nazwa wskazuje, że to terapia poprzez sztukę, stosowano ją już pod koniec XIX wieku. W Polsce na początku XX wieku tą metodą zajmował się wybitny pedagog i etyk, profesor Stefan Schumann, a zaraz po nim onkolog, profesor Julian Aleksandrowicz, i to właśnie on wprowadził tę technikę do szpitali jako uzupełnienie tradycyjnych metod. W tym momencie specjaliści są już zgodni, że ta forma terapii jest bardzo przydatna w diagnozowaniu zaburzeń, kiedy stosuje się ją wraz z innymi metodami. I to na pewno wspomaga przebieg terapii, szczególnie u ludzi młodych, ale nie tylko. Bo poprzez sztukę mogą wyrazić siebie i tak naprawdę co czują i pomóc uwolnić się od złych uczuć i problemów. A mówię o tym, ponieważ w Galerii Forum w Gdańsku od 19 kwietnia do 19 maja mogliśmy zobaczyć wystawę stworzoną przez uczniów Magellanum Akademickich Szkół w Gdańsku, którzy właśnie przez arteterapię odkryli pasję i talent i bardzo sobie pomogli. I kiedy poznałam historię tej wystawy, no to nie ukrywam, że jeszcze bardziej chwyciłam je za serce, bo wiem, że nie tylko my korzystamy na tym, widząc te dzieła, ale też ludzie, którzy je tworzyli, mogli w jakimś sensie zmienić swoje życie i też podzielić się z nami swoją pasją i talentem, który mogli odkryć w tej szkole. To pokazuje, że warto otwierać się na sztukę i zapewniać sobie dawki tych pozytywnych emocji, czasem też negatywnych, żeby coś przemyśleć. I przez uczęszczanie na takie wydarzenia kulturalne, przeżywanie jej, tak naprawdę możemy jakoś wpłynąć na swoje życie i zmienić trochę światopogląd. I każdy ma na to swój sposób. Florence and the Machine w jednej ze swoich piosenek radzi nam Shake it out, więc posłuchajmy. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh, but I like to keep some things to myself. I like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn, and I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way. I can see no way. I'm always dragging that horse around. All of his questions, such a mournful song.
W zeszłą sobotę każdy z nas miał możliwość skorzystania z pewnego typu arteterapii, ponieważ odbyła się kolejna Noc Muzeów. Ta cykliczna impreza kulturalna polega na udostępnieniu w godzinach nocnych muzeów, galerii i innych instytucji kultury dla zwiedzających za darmo lub za symboliczną opłatę. W wypadku Polski jest to symboliczna złotówka. Europejska Noc Muzeów powstała w Berlinie w 1997 roku, a do Polski przyszła w 2003. I pierwszym ośrodkiem, który brał udział w Europejskiej Nocy Muzeów, było Muzeum Narodowe w Poznaniu. Obecnie w Europejskiej Nocy Muzeów bierze udział 120 miast całej Europy. W tym roku wybrałam się na Noc Muzeów do Gdańska i muszę powiedzieć, że zainteresowanie było jak co roku ogromne, jak nawet nie większe.
Ile najdłużej stałaś w kolejce?
Półtorej godziny. Półtorej godziny to był czas, który wystałam w kolejce do Piwnicy Romańskiej, o której za chwilę trochę usłyszymy. Czy było warto? Sama wycieczka nie była za długa, bo trwała około 15 minut, ale jednak jest to takie miejsce, które warto zobaczyć w Gdańsku, więc polecam też się tam wybrać nie tylko w Noc Muzeów, ale także w zwykły dzień powszedni, żeby poznać te zakamarki Gdańska, których na co dzień nie widzimy. W Gdańsku i w całym Trójmieście były otwarte muzea, galerie, biblioteki i ogólnie różne instytucje kulturalne, takie jak na przykład ASP. Pierwszym miejscem, do którego się wybrałam, było Europejskie Centrum Solidarności. Posłuchajmy, co na ten temat miała do powiedzenia koordynatorka Nocy Muzeów w ECS-ie.
Przede wszystkim już sama lokalizacja naszej instytucji na terenach postoczniowych jest gwarancją tego, że przyjście tutaj wiąże się z wejściem w klimat dawnej stoczni i to nie tylko związane z okresem, który być może najczęściej się kojarzy zwiedzającym, czyli z okresem PRL-u, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to teren stoczni, która była już tutaj założona przez miasto w połowie XIX wieku. Także samo wejście również do tego budynku niejako przenosi zwiedzających w ten magiczny czas, jakim jest jednak Noc Muzeów. Pamiętajmy, że są to godziny wieczorne, jeszcze szczególnie dzisiaj, kiedy jest spowita mgłą okolica, także przeniesie to zwiedzającego w zupełnie inny nastrój, w inne czasy, dodatkowo spierając się oczywiście naszą główną atrakcją dzisiejszego wieczoru, czyli wystawą stałą. Tegoroczna Noc Muzeów skupia się dokładnie na wystawie stałej, także zachęcamy do jej dokładniejszego dzisiaj obejrzenia, jednak najczęściej eksponaty, które na niej posiadamy, inaczej wyglądają o zmierzchu, w wieczornym oświetleniu, zupełnie inaczej się prezentują, a ponieważ już za chwilę zapraszamy wszystkich na uroczystości związane z obchodem wyborów czerwcowych, także dzisiejsza noc jest, można powiedzieć, osnuta własną tajemnicą. Z każdym rokiem odnotowujemy coraz więcej zwiedzających. W zeszłym roku odwiedziło nas prawie 2000 osób, w tym liczymy na pobicie tego rekordu zeszłorocznego i mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie.
Czy ECS wyróżnia się czymś spoza innych muzeów w Gdańsku?
Oczywiście, że się wyróżnia. Nie chcę tutaj nikogo pomniejszać, bowiem jesteśmy w doskonałych stosunkach współpracujących z pozostałymi oddziałami, szczególnie również przecież Muzeum Gdańska między innymi, czy pobliskim Hewelianum na Górze Gradowej. Natomiast zdecydowanie przede wszystkim wyróżniamy się właśnie tym, że nawiązujemy do charakterem naszej wystawy do okresu, który minął, do okresu 44 lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dodatkowo sam budynek i bryła niesie w sobie wiele symboliki, którą warto poznać, do której warto się zbliżyć. Już chociażby nawet sam ogród zimowy, który wita tutaj zwiedzających, jest przestrzenią żywą, nacechowaną roślinnością, która pobudza do tego, aby pamiętać, że solidarność towarzyszy nam na każdym kroku, tak jak towarzyszy nam zieleń przy każdej naszej chwili życia.
Tak jak usłyszeliśmy, ECS w tym roku nie organizował żadnych dodatkowych wydarzeń na Noc Muzeów, ale skupił się jednak na tej swojej wystawie stałej, która jest bardzo ciekawa i jest bardzo dobrze zrobiona według mnie. Sądzę, że ECS to jest taki punkt, który każdy powinien zobaczyć, bo jest to inne muzeum od wszystkich i jednak jest bardzo interaktywne i możemy zobaczyć wiele rzeczy na temat Solidarności.
Szczególnie gdańszczanie powinni się wybrać, bo to jest jednak miejsce, to jest taki punkt, gdzie każdy mieszkaniec Gdańska powinien znać tę historię.
Tak, dokładnie. I było też widać duże zainteresowanie nie tylko wśród dorosłych, ale też było dużo młodzieży i dzieci. I sądzę, że to jest też bardzo fajna inicjatywa ze strony rodziców, żeby zabierać dzieci na taką noc muzeów, bo może to są jednak godziny nocne, ale jeżeli dzieci są do tego przygotowane, to jest świetne przeżycie. Ogólnie tegoroczna noc muzeów była w takim bardzo tajemniczym klimacie, bo od paru dni w Trójmieście utrzymuje się ogromna mgła. I chodzenie po ulicach Gdańska w nocy, w tej mgle, gdzie widzimy ogrom ludzi, którzy też po prostu chcą poznać kulturę Trójmiasta, było bardzo fajnym przeżyciem, bardzo ciekawym i to tylko dodawało uroku tej nocy. Następnie, tak jak mówiłam, półtorej godziny wystałam w kolejce do Piwnicy Romańskiej. To była jedyna kolejka, w której stałam, która była w jakiś sposób urozmaicona, ponieważ mogliśmy oglądać 7 filmów wyświetlanych na rzutniku. I to jednak troszeczkę nam skracało ten czas, mieliśmy trochę zajęcia i mogliśmy też poznać trochę historii, którą następnie mogliśmy zobaczyć na własne oczy w Piwnicy Romańskiej.
Czyli filmy były związane z wystawą.
Tak, były związane, były pokazane badania archeologiczne, które były przeprowadzone w Gdańsku i wykopywanie wszystkich przedmiotów, które potem mogliśmy zobaczyć w muzeum. Były też właśnie dostosowane i do starszych, bo mieliśmy prawdziwe nagrania z badań, ale też dla młodszych, bo były niektóre animowane historie Gdańska ze średniowiecza, więc to było bardzo ciekawe. O wystawie w Piwnicy Romańskiej porozmawiałam z archeologiem, który brał udział właśnie w wykopaliskach w Gdańsku.
Oskarżeniem było planowanie wydania miasta w ręce Krzyżaka. Klasztor Dominikanów zostaje otoczony przez kopcy.
W tym roku, oprócz zwiedzania samego naszego skansenu archeologicznego, Piwnica Romańska, oferujemy dla zwiedzających również pokaz filmów archeologicznych na zewnątrz obiektów oraz dodatkową atrakcją jest zwiedzanie reliktów pierwszego kościoła romańskiego, czyli w sumie jak do tej pory najstarszego znanego ze świadectw materialnych kościoła w Gdańsku pod halą targową.
A jakie jest zainteresowanie do tej pory?
No jest duże, mimo tej godziny, już prawie 10:00, nie udało nam się jeszcze rozładować kolejki, która znajduje się przed wejściem.
Czym piwnica wyróżnia się spośród innych muzeów w Gdańsku?
Przede wszystkim autentycznością, z racji tej, że tutaj prezentujemy relikty archeologiczne, czyli elementy, które zostały odkopane po obecności w ziemi około 500 lat i dłużej. No i zostały one częściowo zrekonstruowane, zakonserwowane, no i znajdują się w tym miejscu, w którym od zawsze się znajdowały.
Piwnica Romańska to na pewno bardzo ciekawy punkt na mapie Gdańska, który też powinniśmy zobaczyć, bo jednak to są fragmenty miasta pod miastem, których na co dzień oczywiście nie widzimy i sądzę, że niewielu z nas jest świadomych tego, jak ogromny obszar Gdańska jest zajęty poprzez stare mury, stare ściany kościołów. To jest coś świetnego, co możemy zobaczyć i jest naprawdę wiele przedmiotów wykopanych z terenów Gdańska, używanych w średniowieczu i mogliśmy zobaczyć stare grzebienie, stare sygnety, pierścienie, co wywołuje ogromne wrażenie, bo gdy widzimy przedmiot, który był używany w XII wieku, to jednak jest coś. Myślę, że takim najmocniejszym elementem Piwnicy Romańskiej jest ściana ze szkieletów i możemy tam zobaczyć czaszki i kości oryginalnie zachowane, ponieważ na terenach obecnej hali targowej było cmentarzysko i odkopano tam ponad 300 szkieletów, więc...
To musi robić duże wrażenie.
Robi i mnie osobiście troszeczkę przestraszyło, ale to jest coś, co chyba jednak każdy z nas powinien zobaczyć, bo nie jest to spotykane. Przechodząc się po ulicach Gdańska, zdecydowałam także wejść do ASP, które miało szeroko otwarte drzwi, było słychać muzykę. Kolejek nie było. W ASP było wiele atrakcji, które mogliśmy zobaczyć i teraz o tym opowie nam specjalistka do spraw promocji ASP. Dlaczego powinniśmy przyjść do ASP właśnie w tegoroczną Noc Muzeów?
Ponieważ zorganizowaliśmy bardzo wiele wydarzeń. Między innymi były 3 wernisaże i można zobaczyć aż 3 wystawy. To jest wystawa naszych studentów z programu Erasmus, wystawa naszych absolwentów Wydziału Malarstwa z 2018 roku Młode Malarstwo, oraz wystawa Co widzisz, której prace naszych dydaktyków są interpretowane przez dzieci i ich obrazki są również na nich nałożone, na ścianach. Poza tym zorganizowaliśmy warsztaty sitodruku, warsztat odbijania szablonów street art, które prowadził pan Adrian Leszczuk. Biblioteka zorganizowała koncert chóru Continuous na organach nasz kierownik biblioteki dr Mariusz Wrona grał, także to było też bardzo atrakcyjne dla wszystkich widzów. Na patio zorganizowaliśmy warsztaty kaligrafii. Później też pokazujemy cały czas filmy, które powstały w ramach festiwalu Young Animation pod kierunkiem doktora Roberta Turło. Także naprawdę bardzo, bardzo wiele wydarzeń i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno nawet jeżeli ktoś nigdy nie był na ASP, to warto, że to jest okazja, żeby po prostu do nas przyjść, zobaczyć jak nasza uczelnia wygląda, ponieważ jesteśmy otwarci na mieszkańców Gdańska, na mieszkańców Trójmiasta. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
To nie jest też pierwszy rok, w którym ASP bierze udział podczas Nocy Muzeów. Jak to wygląda z zainteresowaniem, z frekwencją w tym roku?
Jeszcze nie dostałam informacji, jaka była frekwencja w tym roku, ale tak patrząc na zwiedzających, to wydaje mi się, że jest bardzo duża. W zeszłym roku było to nawet około 13 tysięcy, takie przynajmniej dane dostałam przez te bramki zliczające. Oczywiście to jest pewnie jakoś też pomnożone i zdajemy sobie sprawę z tego, że też na pewno nasza lokalizacja sprzyja temu, że ludzie przychodzą, ale wszystkich chętnie zapraszamy, ponieważ jesteśmy naprawdę otwarci i chcemy pokazać, że artyści chcą coś też dobrego zrobić dla mieszkańców i podzielić się właśnie swoją wrażliwością ze wszystkimi.
A czym ASP wyróżnia się tej nocy spośród innych muzeów i innych kulturalnych miejsc w Trójmieście?
Wydaje mi się, że wielością wydarzeń, które były zorganizowane właśnie podczas tej nocy, ponieważ tych eventów było naprawdę sporo, tak? Bo były, tak jak już wcześniej mówiłam, 3 wernisaże, warsztaty, mamy też teatr, właśnie spektakl trwa, także też można było w tym brać udział. Naprawdę każdy miłośnik kultury może coś tutaj dla siebie znaleźć.
Mi osobiście nie udało się załapać na żadne warsztaty, bo akurat była już jakaś godzina 24, więc zamykały się, ale nadal mogłam zobaczyć wystawy prac studentów ASP, a także spektakl i wejść na ich patio, na którym były organizowane różne gry, więc to było bardzo ciekawe przeżycie i samo zobaczenie, jak wygląda ASP od środka. Jest dosyć niecodzienne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do murów UG, które jednak jest bardzo odmienne od ASP. Oni tam mają prace wywieszone na ścianach i widać, że to jest takie miejsce artystów, miejsce ludzi kreatywnych i tam mogą pokazywać swoje prace i się wyrażać w pełni. Też cały teren ASP był ciekawie zagospodarowany, bo mieliśmy DJ-a, mieliśmy różne wystawy w różnych pomieszczeniach, wszędzie było coś innego, na samych schodach mogliśmy oglądać performansy i było widać ogromne zainteresowanie, co sądzę, że jest plusem, że ludzie chcą zobaczyć tą kreatywną stronę Gdańska i kreatywną odmianę uczelni i zobaczyć po prostu ich prace, które są bardzo ciekawe i widać, że każdy tam jest indywidualny, każdy jest inny i zupełnie inne spojrzenie na świat przedstawia w swoich pracach.
Dlatego też świetnym pomysłem jest to, że otwierają się też instytucje kulturalne na Noc Muzeów, nie same muzea, gdzie ludzie mogą doświadczyć nie tylko historii, naszej historii, ale też kreatywności, na przykład młodych ludzi z ASP.
Ostatnim punktem podczas Nocy Muzeów dla mnie był Teatr Szekspirowski, mój ulubiony punkt na Noc Muzeów, ponieważ w zeszłym roku także byłam na spacerach organizowanych przez nich i o tegorocznym spacerze opowie nam organizatorka z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
W tym roku zwiedzanie w Teatrze Szekspirowskim podczas Nocy Muzeów kręci się wokół tematu chciwości. Co roku z 7 grzechów głównych wybieramy jeden. Są to takie inscenizowane spacery, z których można dowiedzieć się o epoce Szekspira, w jaki sposób dany grzech był interpretowany nie tylko w jego sztukach, ale również w wizerunkach z epoki. Z tej wycieczki ruszają co pół godziny, liczą około 40 osób. No, w tym momencie jesteśmy przed północą i kolejki się nie kończą, więc jak w latach ubiegłych spacery cieszą się dużą popularnością. Co nas wyróżnia? Przede wszystkim różnorodność, to, że organizujemy zwiedzanie, które jest inscenizowane, zatem jest połączeniem teatru i takiej ścieżki edukacyjnej. To myślę, że przede wszystkim to właśnie nas wyróżnia, czyli połączenie czegoś artystycznego i edukacyjnego zarazem. No i to, że jesteśmy instytucją kultury, która działa na polu międzynarodowym, więc tak, myślę, że to właśnie nas wyróżnia.
Tak jak usłyszeliśmy, Teatr Szekspirowski od paru lat kontynuuje ciąg siedmiu grzechów głównych. Spacery polegają na tym, że wchodzi grupa około 40 osób i co roku teatr skupia się na konkretnym grzechu. W tym roku była to chciwość. Możemy przejść się po murach teatru. Jest to połączona edukacja z inscenizacją. Poza tym, że przewodniczka opowiada nam o historii chciwości, możemy spotkać tam także wielu aktorów, którzy nas zaczepiają i wciągają nas w różne sceny. Są to i postaci z prac Szekspira, ale także niektóre osoby były przebrane za obrazy, za dawne obrazy przedstawiające chciwość. I tak samo mogliśmy zobaczyć na przykład kobietę, która była uosobieniem chciwości. Dostawaliśmy na samym wejściu garści kamieni, które były nam przedstawione jako złoto. I podczas całego spaceru mogliśmy zdecydować, czy chcemy oddać trochę złota żebrakom, czy chcemy oddać trochę złota właśnie tej chciwości chodzącej. I to było bardzo fajne, że ludzie mogli się zaangażować. Ogólnie spacery w Teatrze Szekspirowskim są bardzo popularne podczas Nocy Muzeów i sama w zeszłym roku stałam około 2 godzin w kolejce. Nie żałowałam tego. W tym roku udało mi się wejść troszeczkę szybciej, bo to już było ostatnie wejście tego roku, tej nocy. No i jednak Teatr Szekspirowski się stara, bo swoje bramy otwiera o godzinie 19, a ostatnia wycieczka kończyła się o godzinie 1 w nocy. Więc nikomu praktycznie nie odmawiali. Wszystkim udało się wejść. Fajnie jest patrzeć, że jest takie zainteresowanie Teatrem Szekspirowskim, bo on się jednak wyróżnia spośród innych instytucji kulturalnych w Gdańsku.
Sam budynek już jest wyjątkowy.
Tak, sam budynek jest wyjątkowy, niespotykany. I to, że Teatr Szekspirowski nie ma tak naprawdę swojej grupy teatralnej, tylko możemy tam przychodzić i na koncerty, i na spektakle z innych miast, które do nas przyjeżdżają. I też to, że Teatr Szekspirowski odznacza się swoją współpracą międzynarodową. Jest to bardzo popularny teatr i możemy tam się naprawdę wybrać na ciekawe wydarzenia, więc sądzę, że powinniśmy śledzić jego stronę i bardzo polecam, a szczególnie wybierać się na te spacery, które nie są organizowane tylko podczas Nocy Muzeów, ale można też się na nie wybrać w tygodniu. Wracając już z Nocy Muzeów, mogłam jeszcze spotkać na ulicy osoby, które brały udział w grze terenowej. Posłuchajmy ich opinie.
Pierwszy raz biorę udział w Nocy Muzeum.
A teraz są Państwo w trakcie gry. Na czym ona polega?
Gra polega na rozwikłaniu zagadki, w zasadzie do tajemnicy niderlandzkiego kupca. Chodzi o to, żeby po prostu na podstawie zagadek odgadywać miejsca i zbierać informacje na ten temat.
I jak wrażenia do tej pory?
Na razie jest trudno. Trzeba być bardzo spostrzegawczym.
Planuje Pani jeszcze odwiedzić jakieś inne muzea tej nocy?
Myślę, że tak. Mam nadzieję, że za chwilę kolejki się trochę zmniejszą i będzie szansa, żeby gdzieś wejść i coś pooglądać.
Mam nadzieję, że miejsca, które zobaczyłam podczas Nocy Muzeów i o których Wam opowiedziałam, zachęcą Was do udziału w przyszłym roku. A teraz przed Wami Tyler, the Creator w utworze See You Again. Okay. You live in my dream state. We look at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count sheep, that's the only time we make up. Make up. You exist behind my eyelids. My eyelids. No, I don't wanna wake up. 2020 vision. Cupid hit me, Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. And I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss?
last forever. I said I'm about to go to war, and I don't know if I'm gonna see you again.
I said, okay, dokey, my infatuation it translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stopped and waiting for, I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them roasted cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So
can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'm gonna see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever?
Za to 19 maja odbył się wernisaż plakatów filmowych w kinie kameralnym Café w Gdańsku. Było to jednocześnie spotkanie z Maxem Bereskim, absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest on autorem wernisażu, na którym byłam. Jeszcze zanim opowiem o samym spotkaniu, chciałabym trochę opowiedzieć o budynku, ponieważ jest to wyjątkowe miejsce. Kino znajduje się w piwnicy pod wejściem do dawnego kina Neptun. Dawniej z tego miejsca można było wychodzić na ulicę Długą. W sali kinowej znajduje się oryginalny i odrestaurowany średniowieczny strop ceglany, który bardzo wzmacnia klimat. Przed oficjalnym rozpoczęciem wernisażu odbyła się projekcja filmu pod tytułem Na zamówienie, sztuka polskiego plakatu filmowego. Była to dobra okazja do poznania historii polskiego kina, do historii plakatów polskich, jak to zaczęło funkcjonować, jak to się zaczęło rozwijać. Dowiedzieliśmy się o jego społecznym i estetycznym znaczeniu oraz o zainteresowaniu, jakie budzi współcześnie. A jest ono spore, bo samo spotkanie odbyło się po godzinie 19. Rozmowę z Maxem Bereskim prowadziła Agnieszka Jurago i prawie wszystkie siedzenia były zajęte. Jeśli chodzi o Maxa Bereskiego, jest on również twórcą plakiatu. Jest to projekt graficzny, swego rodzaju portfolio, które prowadzi od 10 lat. Właśnie w maju mija 10-lecie. Z tej okazji powstała książka pod tytułem Wanna. W tej książce skupia się przede wszystkim na słowie, jest o wiele mniej ilustracji, są one małe, bardziej symboliczne. Wydanie jest polsko oraz angielskojęzyczne. Na spotkaniu bardzo mało opowiedział nam o tej książce, ponieważ chciał bardziej zachęcić, żeby wejść na plakat i się zapoznać z całą jego twórczością. Jest typem człowieka, który nie chce być szufladkowany, ceni sobie różnorodność. Jeśli chodzi o jego plakaty i animacje, lubi się tym bawić. Wykonuje pracę ręcznie i cyfrowo na podstawie autorskiego pomysłu. Zajmuje się również grafiką wektorową, malarstwem i rysunkiem. Tworzy także czcionki i napisy. Wykorzystuje niekonwencjonalne techniki, takie jak tworzenie tekstur czy stylizację vintage. Każdą pracę tworzy pod siebie. Przywołał sytuację, gdy jeden z reżyserów filmowych dał mu sztywne kryteria, jak ma wyglądać plakat do jego filmu. Max zrobił dwie wersje, jedną według zaleceń reżysera, a drugą tak jak czuł cały ten temat. I reżyser wybrał ten plakat od serca. Także Max cały czas trzyma się tworzenia plakatów, komentowania filmów według własnych odczuć. podczas tego spotkania główną taką myślą było to, żeby walczyć z plakatami komercyjnymi, ponieważ są one tworzone głównie dla płytkiego zareklamowania produktu. Plakaty alternatywne to rodzaj komentarzy do filmu. Najważniejszy w plakacie jest przekaz. Plakat alternatywny jest to przede wszystkim autorska praca. Często zawiera dużo symboliki i skłania do głębszego zastanowienia. Max Berezki jest bardzo poważaną osobą, jeśli chodzi o towarzystwo artystyczne. Współpracuje z firmami międzynarodowymi, między innymi z Netflixem, Assemble Media oraz Instytutem Kultury w Londynie. Oprócz tego współpracuje w Polsce z wieloma teatrami, agencjami reklamowymi czy stowarzyszeniami związanymi z kulturą. Na wernisażu mieliśmy okazję obejrzenia 11 prac Maxa Berezkiego. Ma ich na swoim koncie 185, a kolejny powstaje i niedługo będziemy mieli szansę go zobaczyć. Jeśli chodzi o całe spotkanie, było bardzo przyjemne i cieszę się, że miałam okazję poznać jednego z lepszych projektantów plakatów filmowych na polskim rynku. Posłuchajmy teraz piosenki jednego z filmów Quentina Tarantino, ważnej inspiracji w życiu Maxa Berezkiego. Who Did That To You? John Legend.
Call the coroner, call the young priest, have
19 maja w Oliwskim Ratuszu Kultury działy się piękne rzeczy i to znowu za pomocą sztuki. A dokładniej mówiąc, Pies Trojański, czyli aukcja charytatywna prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a konkretniej koła naukowego SPAW, Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych. Na Facebooku z wydarzeniem zainteresowało się 125 osób, ale o udziale zapewniły tylko 32 osoby. Jednak to nikomu nie przeszkodziło i tak zebrało się tam finalnie więcej osób. Na tym wydarzeniu licytowano prace studentów, a były to interpretacje i wariacje na temat zwierząt. Mogliśmy zobaczyć takie rzeczy jak kaczkę, która była świecznikiem, czy wyrzeźbione rogi zwierząt. Rzeczy niesamowite sprawiały bardzo duże wrażenie. Wydarzenie promował tytułowy Pies Trojański, czyli wyrzeźbiony przez studentów ogromny niebieski pies, którego przeprowadzono podczas Nocy Muzeów przez miasto do Parku Oliwskiego. Zebrane pieniądze studenci przekażą schronisku Ciapkowo w Gdyni i myślę, że to wspaniała inicjatywa, a ta akcja jest już drugą taką inicjatywą charytatywną młodych artystów. W ubiegłym roku przy podobnej akcji zebrali ponad 3000 zł dla zwierzaków.
To świetne, że studenci angażują się w takie akcje, bo sztuka nie jest tylko przyjemna dla naszego oka, ale także może wywołać dobro, a akurat Ciapkowo w Gdyni jest miejscem, które potrzebuje tej pomocy i każda zbiórka jest dobra, a tym bardziej, jeżeli przy okazji takiej zbiórki możemy obejrzeć bardzo ciekawe prace.
Pewnie. I nie dość, że zebrali pieniądze, to podczas licytacji pracownicy schroniska prowadzili też zbiórkę jedzenia i przydatnych rzeczy, takich jak koce, smycze czy kagańce.
Dlatego też zachęcamy wszystkich do wycieczki do Ciapkowa i okazania im troszeczkę miłości i szczodrości, i zostawienia nawet kocy czy karmy dla piesków.
No pewnie, a że to jest bardzo krzepiące, że tak młodzi ludzie chcą podzielić się swoją ciężką pracą tak naprawdę i chcą to oddać w imię czegoś wyższego. Naprawdę jestem pełna podziwu. Tworząc można pomóc i w ten sposób zyskują, każda strona zyskuje tak naprawdę, bo początkujący artyści też trochę rozpowszechniają swoją sztukę i na pewno czują duże spełnienie, kiedy mogą pomóc. Zwierzątka w Ciapkowie mają duże wsparcie i wiele nowych rzeczy i jedzenia. Kolejna piosenka to także pomoc przez sztukę. Przez utwór Szarówka i jego wzruszający teledysk Daria Zawiałow stworzyła wraz ze swoim fanklubem akcję Kundelbury, która miała pomóc także schroniskom. To udało się bez wątpienia, bo zebrano ponad 2000 kg karmy i wiele przydatnych akcesoriów, więc przed wami Daria Zawiałow. Za chwilę wracamy z zapowiedziami wydarzeń na przyszły tydzień. Zostańcie z nami.
Teraz to, co czeka Was w przyszłym tygodniu na scenie kulturalnej Trójmiasta. Wydarzenie warte uwagi to Nie ma dymu, czyli Tydzień Białoruski w Teatrze Szekspirowskim. Rozpoczął się on wczoraj i potrwa do 1 czerwca. W programie są projekcje filmów, spektakle, dyskusje i warsztaty. Będzie można m.in. własnoręcznie zrobić motanki, czyli magiczne lalki dobrych życzeń, lub obejrzeć spektakl Swoi, a następnie wziąć udział w debacie.
A ja za to zapraszam na spotkanie podróżujących kobiet, Trampki, w Europejskim Centrum Solidarności. To już 6. edycja, która trwa od wczoraj, 24 maja, ale nic straconego, bo możesz wybrać się już teraz, a także jutro, 26 maja. Tegoroczna edycja to 3 dni opowieści o podróżach, swobodne rozmowy i warsztaty. A w planach są także wycieczki po Gdańsku i konkursy. Festiwal tworzą Kobiety dla Kobiet, gdzie mogą się podzielić doświadczeniami i wzajemnie zainspirować do spełniania podróżniczych marzeń. Ale organizatorzy głośno podkreślają, że to nie jest wydarzenie skierowane wyłącznie dla kobiet. Mężczyźni mile widziani, także panowie, nie ma na co czekać.
26 maja będziemy mogli świętować Dzień Matki w kinie kameralnym Café. Będzie to świetna okazja do spędzenia tego wyjątkowego dnia z waszymi mamami. Będziecie mogli wspólnie obejrzeć film, napić się kawy, filmowych drinków, czy po prostu posiedzieć w kawiarni na pogaduchach. Odbędą się tego dnia 4 projekcje filmowe, w których królują kobiety. Tematyka będzie bardzo zróżnicowana. Znajdziemy tutaj dramat, thriller, komedię i romans, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bilety na to wydarzenie są za 20 zł. Pierwszy film rusza od 12:30. Oprócz tego odbędzie się losowanie. Będzie można wygrać nagrodę z firmy Muscat Eyewear. Nasza audycja dobiega końca. Żegnamy się z utworem, który jest wyrazem hołdu w kierunku naszych kochanych rodzicielek. Spędźcie miło i kulturalnie ten dzień z waszymi mamami. W końcu mama jest tylko jedna. Były z wami
Maja Potrykus,
Weronika Skiba
i Gabriela Boroś. Do usłyszenia za tydzień.
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Me hypnotized, lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long.
Kulturowo, kulturalne to i owo.